Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk i biocybernetyk z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam najuprzejmiej słuchaczy.
Podzieli się pan kolejną porcją wiedzy na temat elektryczności. Wspomniał pan podczas poprzedniej rozmowy, że doświadczenia elektryczne prowadzone przez Jeana Antoine Noleta były bardzo efektowne. Na czym to polegało? To był koniec XVIII wieku.
Jean Antoine Nolet był człowiekiem, który z jednej strony drążył naukę, posuwał naprzód naukę, prowadził badania, pisał nawet podręczniki, ale wiedział o tym, że bardzo ważną rzeczą jest popularyzacja. Był autorem, twórcą takiego hasła: bawić ucząc i uczyć bawiąc.
Brzmi bardzo aktualnie.
Brzmi bardzo aktualnie, a właśnie warto przypomnieć, że Jean Antoine Nolet był tym, który to wymyślił i praktycznie to realizował. W 1746 roku na dworze Ludwika XV przeprowadził publicznie w otoczeniu dużej ilości ówczesnej arystokracji i na oczach samego króla, przeprowadził bardzo efektowne doświadczenie. Miał już doświadczenie, potrafił posługiwać się butelkami lejdejskimi, wobec tego wiedział, jak nagromadzić dużą ilość ładunku, elektrycznego ładunku. Natomiast jak pokazać ludziom, że ten ładunek potrafi wiele zrobić? Nolet wymyślił następujący eksperyment. Na dziedzińcu Pałacu Wersalskiego ustawił 240 gwardzistów. Ogromna ich ilość była. Oni musieli trzymać się za ręce, tworzyli łańcuch, a ostatni z nich trzymał się ogrodzenia, czyli był, mówiąc w dzisiejszym języku, uziemiony. I wobec tego do pierwszego z tych 240 gwardzistów przybliżył się Nolet z butelką lejdejską i dotknął jej końcówką, tym miejscem, gdzie ten ładunek był zgromadzony, do ręki tego gwardzisty. I w tym momencie porażeniu elektrycznemu uległo wszystkich 240 gwardzistów, bo ładunek elektryczny przepływał od ręki do ręki, od człowieka do człowieka. No, 240 gwardzistów, którzy równocześnie wrzasnęli, podskoczyli i odczuli uderzenie elektryczne, to było coś, co rzeczywiście dwór Ludwika XV rozbawiło. 1746 rok, przypomnijmy. No, ale Nolet nie poprzestał na tym. Skoro udało mu się tych 240 gwardzistów porazić jednym uderzeniem elektrycznym, no to potem wziął aż 700 mnichów z klasztoru Kartuzów i połączył ich w łańcuch, co więcej, po raz pierwszy, jako chyba w ogóle pierwszy, łączył ich nie na zasadzie, że oni sobie podawali ręce, tylko mieli w rękach metalowe przedmioty, na zasadzie takiej, że jeden z tych mnichów trzymał jeden koniec tego jakiegoś tam metalowego lichtarza, czy jakiegoś innego metalowego przedmiotu, może na przykład nawet łyżki, drugi dalszy koniec i w ten sposób tych 700 mnichów utworzyło 3-kilometrowy długości łańcuch. To była pierwsza linia przesyłowa ładunków elektrycznych. No, Nolet podszedł, dotknął pierwszego mnicha, no i efekt był taki sam jak z tymi gwardzistami. Wszystkich 700 mnichów zostało równocześnie uderzonych. To były bardzo efektowne doświadczenia.
A skąd o tym wiemy? Fotografii i filmów jeszcze nie było.
Nolet swoje doświadczenia opisał w książce, którą zatytułował Wykłady z fizyki eksperymentalnej. On bawił się i właściwie innych bawił tymi doświadczeniami, natomiast sięgał głębiej i próbował zgłębić istotę zjawisk elektrycznych, tych dzięki którym mamy obecnie elektryczność w naszych domach. I te wykłady z fizyki eksperymentalnej były pierwszym, można powiedzieć, podręcznikiem wiedzy o elektryczności, właśnie pochodzącym od Jean-Antoine'a Noleta. Kolejnym badaczem był jeden z ojców założycieli USA, Benjamin Franklin.
Dziś jego nazwisko kojarzymy z Deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych, a czego dokonał dla nauki?
Benjamin Franklin był człowiekiem bardzo ambitnym. Poza działalnością o charakterze politycznym, zmierzającą do niezależności od władzy brytyjskiej, zajmował się również eksperymentami naukowymi. On z zawodu był drukarzem, ale w 1748 roku porzucił ten zawód i zaczął eksperymenty przyrodnicze. Oczywiście niezależnie, równolegle pracując również jako działacz polityczny. Benjamin Franklin był między innymi tym, który zdefiniował, że ładunki elektryczne są dwojakiego rodzaju. dodatnie i ujemne. To, że obecnie uważamy to za elementarne stwierdzenie, zaciera fakt, że ktoś to musiał wymyślić, ktoś to musiał stwierdzić. Te ładunki jednoimienne, czyli dwa dodatnie, dwa ujemne, odpychały się, a ładunki, które miały odmienny znak, przyciągały się do siebie. To wszystko właśnie zostało przebadane, a przede wszystkim dobrze opisane przez Benjamina Franklina. Natomiast on był zafascynowany przyrodą, był zafascynowany zjawiskami elektrycznymi, które zachodzą w atmosferze ziemskiej i wobec tego próbował dowiedzieć się, czy to, co tam się dzieje na niebie z błyskawicami, wyładowaniami, piorunami, grzmotami, to ma coś wspólnego z tymi niewielkimi błyskami z butelki lejdejskiej, czy ewentualnie małymi wyładowaniami. I 15 czerwca 1752 roku Benjamin Franklin wypuścił latawiec w sam środek chmury burzowej. To było zuchwalstwo, mógł zginąć przy takim doświadczeniu. Ale okazało się, że on zdołał po mokrym sznurku tego latawca sprowadzić ładunek z chmury burzowej do ziemi. Co więcej, tym ładunkiem naładował butelkę lejdejską i co więcej, był w stanie pokazać, że jeżeli taki ładunek się ściągnie, to chmura więcej, że tak powiem, atakować nie będzie, nie jest już groźna.
Jaki skutek praktyczny miały te jego badania?
To, że wykrycie, że burza, że wyładowania piorunowe to właściwie elektryczne, doprowadziła do wniosku, zresztą to też było pewne zuchwalstwo Benjamina Franklina, mianowicie on powiedział, że rzuci wyzwanie tej najpotężniejszej sile przyrody i pioruny, które mogły niszczyć, zabijać ludzi, podpalać budynki, odprowadzi do ziemi za pomocą urządzenia, które obecnie nazywamy piorunochronem. On wymyślił, wynalazł piorunochron, i w 1782 roku, za jego namową, na podstawie jego doświadczeń, 400 budynków w Filadelfii miało piorunochrony. To się bardzo szybko rozniosło po całym świecie i okazało się, że rzeczywiście to, co było przez całe stulecia, właściwie domeną bogów, bo Zeus był gromowładny, rzucał pioruny, a tymczasem zostało poddane władzy człowieka. Poznano piorunochrony i nauczono się chronić.
Piorunochrony chronią. Ale nie zawsze i o tym też trzeba pamiętać.
Piorunochrony rzeczywiście są w stanie ochronić budynek, jeśli oczywiście są prawidłowo zbudowane. Natomiast ludzie, którzy obserwowali, że rzeczywiście owe piorunochrony budynki chroniły, zaczęli wierzyć nadmiernie, że ściąganie pioruna i sprowadzanie go do ziemi może być całkowicie bezpieczne, w sensie takim, że ktoś, kto zaopatrzony jest w tego rodzaju zabezpieczenie, jest bezpieczny nawet w najgorszą burzę. I wobec tego pod koniec XVIII wieku zaczęto budować, czy tworzyć, czy sprzedawać różnego rodzaju urządzenia, które tak naprawdę skuteczne nie były, natomiast były rzeczywiście igraniem z ogniem. Na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo modny na pewnym etapie, właśnie w oparciu o doświadczenia i eksperymenty, a potem także praktyczne działania Benjamina Franklina, stał się parasol z łańcuszkiem. Parasol był, mając szpic metalowy, piorunochronem, natomiast łańcuszek wlokący się po mokrej ziemi za osobą, która taki przenośny piorunochron nosiła, miał uziemiać tą energię, miał tego człowieka chronić. To była czysta bzdura. Obawiam się, że kilka osób mogło nawet przypłacić życiem wiarę w to, że taki parasol z łańcuszkiem może chronić. Chodzi o skalę zjawiska. O ile porządny piorunochron, dobrze założony na budynku i dobrze uziemiony, rzeczywiście tą gigantyczną energię pioruna może odprowadzić do ziemi i ochronić budynek przed pożarem, o tyle coś, co się nosi w ręce i ma ten tylko malutki łańcuszek, to niestety nie chroniło. Przy okazji można powiedzieć, że Benjamin Franklin to badał empirycznie, natomiast teraz wiemy, że napięcie między chmurą burzową a ziemią, wielkość tego napięcia to jest 100 milionów voltów. 100 milionów voltów. W gniazdkach elektrycznych mamy 230 voltów, a i tak uderzenie takiego elektrycznego porażenia jest bardzo niebezpieczne. Tu jest 100 milionów voltów. Co więcej, to wyładowanie pilotujące, gdzie jak gdyby piorun szuka drogi do ziemi, rozprzestrzenia się z szybkością 30 tysięcy kilometrów na sekundę. Niepodobna przed tym uciec. Natomiast główny udar, jak już zostanie jak gdyby stworzony ten kanał, którym piorun zejdzie do ziemi, ma 200 tysięcy amperów. W tym kanale wytworzonym w powietrzu tunelu, którym idzie wyładowanie elektryczne, wytwarza się temperatura 28 tysięcy stopni. Przypomnę, powierzchnia Słońca to jest 6 tysięcy stopni. Tu jest 28 tysięcy stopni. No i co więcej, to huk tego wyładowania to jest 120 decybeli. Wobec tego te parasole z łańcuszkiem były bardzo niebezpieczne. A dodatkowo niebezpieczeństwo jest jeszcze takie, może warto, żebyście Państwo o tym pamiętali, że w przypadku burzy, jeśli nie możemy się nigdzie schronić, to najbardziej niebezpieczne jest tak zwane napięcie krokowe. Jeżeli piorun gdzieś uderzy, to poszczególne punkty ziemi, na których stawiamy stopy, są naładowane elektrycznie w różnym stopniu. Wobec tego może się zdarzyć, że lewa noga stoi na przykład 100 tysiącach voltów, a prawa noga na 20 tysiącach voltów. W rezultacie powstaje tak zwane napięcie krokowe. Uderzenie takiego napięcia jest bardzo niebezpieczne. Wobec tego, jakkolwiek by to śmiesznie wyglądało, to jak już jest burza, to nie wolno kroczyć dziarsko dużymi krokami. Lepiej trzymać nogi bardzo blisko siebie i, przepraszam, kicać z miejsca na miejsce, jeśli już nie mamy innego sposobu chronienia się przed tym. Trzeba mieć świadomość, że jakkolwiek my w tej chwili dzięki nowoczesnej technice nad wyładowaniami elektrycznymi, piorunami dosyć mocno jesteśmy w stanie panować, to jednak rocznie te pioruny zabijają około 6 tysięcy osób, a co więcej, w 85% nie wiadomo dlaczego zabijani przez pioruny są mężczyźni. Wobec tego, panowie, chrońmy się przed piorunami.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, elektryk, ale także informatyk i biocybernetyk z Akademii Górniczo-Hutniczej, ceniony popularyzator wiedzy naukowej. Bardzo dziękuję.